Mój drogi, witam ciebie.
Hello.
Witam ciebie serdecznie po twoich wakacjach.
Kalimera, kalimera.
I no, powracamy takim niezręcznym momentem, w którym ty wypowiadasz słowo, mi się kojarzy ono z Grecją i w gruncie rzeczy nie wiem, o co chodzi.
No bardzo dobrze, to dzień dobry po grecku.
A, po grecku, kalimera. Byłeś w Grecji. Czy Grecja biedna jest cały czas?
Nie, Grecja jest, znaczy... Tak, mieliśmy jakąś taki ambitny plan objechania części Bawarii, ale ponieważ moja córka jest w takim, powiedziałbym, trudnym wieku i uprawia w relacjach ze mną taką trójpolówkę, czyli pierwsze zdanie tato do widzenia, drugie zdanie tato przestań i trzecie zdanie mamo powiedz coś mu, w związku z tym doszli do wniosku, że nie będziemy sobie utrudniać tego urlopu i wybraliśmy taką opcję, bym powiedział, grecką, na leżaczku, pod parasolką.
No to...
pięknie. Grecja jest piękna.
Jest piękna, bardzo słyszałem.
Ani jednej chmury, gorąco, białe wino, feta, oliwki. Szumiące morze.
Uchodźcy na łajbach.
Nie,
czekający
nie,
tylko, aż opuścisz swój leżak.
Nie ma tak. Byłem na wyspie Kos, która jest...
Rekiny. Rekinów też nie ma.
Nic nie ma. No
czyli
prostu,
nie ma czegoś takiego, że siedzisz na plaży, a tam gdzieś łódki pływają naokoło. Takie łódki,
nie,
wiesz, że wyskakujesz trzech olimpijczyków.
Nie w tej części Grecji, bo znajduje się przy wybrzeżu tureckim i nawet jak tak popatrzysz, to możesz nawet być zdziwiony, że te wyspy greckie sięgają aż tak blisko.
Tak, bo nikt z Egiptu nie będzie pływał, tak, bo przecież to jest inna wysokość. Tak żartuję.
To jest trochę inaczej. No,
geografia, palma uczy.
Najmądrzejszą rzeczą, jaką zrobiłem w czasie tego wyjazdu, to było wypożyczenie roweru. I jakby tę wyspę przejechałem. Niestety się wiąże z pewnego rodzaju wyrzeczeniami polegającymi na tym, że musisz wstać o 6 rano. Potem jest po prostu gorąco, aczkolwiek jest taka, to chyba w żeglarstwie, ta teoria tak zwanego wiatru własnego. Że jak się poruszasz, no to wiatr na ciebie taki wieje i nie jest tak gorąco. W związku z tym może ta temperatura nie jest taka dramatycznie odczuwalna, ale jeśli się... Nie wiem, w takim szczytowym momencie było 38 stopni. Oczywiście bryza nad morza i chłodne drinki, ale co do zasady koszmarnie gorąco.
Ale miałeś bryzę przynajmniej. To jest diametralna różnica między tym, co miałeś tam, a tutaj.
Tak.
Co się działo, bo tutaj piekło na ziemi trwało przez... kilka dni. A to jeszcze byłeś trochę, to jak to piekło na ziemi
jeszcze, było. Jeszcze byłem. Nie wiem, czy słyszałeś taką historię, że szakale się pojawiły już na granicy polsko-białoruskiej. Ten ocieplający się klimat powoduje, że te zwierzęta stepowe zaczynają, wiesz, coraz bardziej migrować tutaj na zachód. Bardzo ciekawa z punktu widzenia pewnej, powiedziałbym, biologii czy fauny i flory, bardzo ciekawe takie obserwacje.
Południe granicy, czy gdzieś wyżej?
Nie, tutaj przez Ukrainę idą, wiesz?
Przez południe polskiej granicy z Ukrainą, czy wyżej?
Nie, tutaj z Białorusią, to tutaj raczej na wschodzie. No.
Mam na myśli to, czy na granicy z Ukrainą, na południu tej granicy, czy u góry, czy w Bieszczadach,
nie,
czy w Chełmie?
Nie, raczej u góry. Raczej
aha,
u góry.
No,
raczej u góry.
No, szkoda.
Tam przez góry, nie wiem, czy szakal przejdzie przez góry.
Nie, szakal sobie nie poradzi w górach.
Nie poradzi.
Nie, kompletnie. Widzi górę i zawraca.
Drugą taką historią, bym powiedział, fauniczną, jest podobno inwazja ćmy chińskiej. Nie wiem, czy to jest inwazja ćmy chińskiej, wszystko zjada. Także jak ktoś ci kiedyś miałeś kanapkę i nie masz kanapki, to była to ćma chińska. Zresztą ja ci powiem tak, to jest ten pobyt zawsze w tych krajach śródziemnomorskich kończy taką smutną refleksją.
Wiesz co, właśnie zdałem sobie sprawę,
tak?
Przerwę ci na chwilę, bo przyjeżdżasz często z miejsc i rozmawiamy o tych miejscach, przedstawiamy świata trochę. Zdałem sobie sprawę, że Grecja mnie kompletnie nie interesuje. I cofnąłem się tak, wiesz, w jakieś poprzednie lata moich zainteresowań różnymi regionami świata, które są. Właśnie patrzę się na książki o różnych miejscach. Kompletnie Grecja mnie jakoś nie kręci. Nie wiem,
wiesz co, ale to chyba jest, znaczy, wiesz, to zależy oczywiście, czego oczekujesz, no bo jeżeli chcesz iść tam...
Wiesz co, to są wspomnienia chyba takie wymioty wspomnień czwartej klasy, antyk, historia i potem przerabianie tego od nowa.
Wiesz co, ale wiesz, ja wiem.
Na takim podstawowym profilu i mówię takie...
Ale wiesz co, ale to jest w sumie, jak tak pomyśleć o tym...
Daj mi
tak
niemiecki sobie. Blok. Starą cegłę niemiecką daj mi, a nie jakieś tam osy.
Nie, ale wiesz co, ale jak tak myślisz, o tym, Maciej, to w gruncie rzeczy ta kultura, powiedziałbym, helenistyczna, starożytna, to ci Achajowie gdzieś bardzo, bardzo w sumie się
Boże.
głęboko się
wolę o Karmelu
mówi.
Rozmawiać niż o tym.
Nie, ale jak myślisz sobie o tych, wiesz, myślisz sobie o mitach greckich, myślisz sobie
nie
o tych miejscach, które są. To wiesz, to jest taki fundament i taka kolebka naszej cywilizacji, jak o tym myślisz.
Tak. To z pewnością
wiesz,
tak jest.
Nie, ale no, nie, byłem wiesz, na samej wyspie, tak szczerze mówiąc, niewiele jest do takiego zwiedzania i największą atrakcją jest chyba drzewo, pod którym rzekomo miał rozmyślać Hipokrates. Jest takie stare, spróchniałe drzewo postawione już na takim, wiesz, na takim rusztowaniu stalowym i ono tam Hipokrates. Myślisz sobie, no, jak on tam siedział i tak myślał o tych zasadach leczenia i primo non nocere. Czyli jak mówią lekarze, po pierwsze nie operuj w nocy.
Tak, jak już to tak szło.
Nie, masz trochę takie, jak się tak nad tym zastanowisz, to masz takie poczucie tego takiego absolutu. No.
Gdy się tam znajdziesz,
tąpasz
się, może.
Tąpasz
chciałem się znaleźć, ja nie mam ochoty właśnie znaleźć się w Grecji.
Nie, ale...
Grecja
Kuchnia
grecka. Wiesz co,
Paniała.
Nie jest no to wspaniała grecka kuchnia.
Nie, jest wspaniała.
Znaczy,
taka,
ona jest jakaś super
ona jest prosta,
wyjątkowa.
Ale ona jest prosta, wiesz, ona jest prosta. No, jest prosta
ludowa.
No.
Tak. Mój drogi...
Ludowa. Koźlina, jagnięcina, bakłażany, pomidory, oliwa, no wiesz.
No tak.
To taka jest, no... Recinkę sobie do tego pijesz, no cudownie, no.
Tak jak w tych mistrzostwach, co wygrali kiedyś, takie wymęczone 1-0 dam ci dla Grecji. Wymęczone.
Wiesz co, ale powiem ci tak, że zawsze ten pobyt w tych krajach śródziemnomorskich pokazuje, w jakim my jesteśmy głównie generalnie, gdzie my mieszkamy. Że wiesz, to jest takie, kurczę, niesprawiedliwe, że my chociaż takiej jednej wyspy nie mamy, gdzie jest przez cały rok właściwie ciepło, no, gdzie jest lazurowa woda.
O Madagaskar się postarać bardziej, to byśmy mieli. Prawie jak kontynent.
Uchodźcy z Madagaskaru. Właśnie. Jaki jest narodowy sport Madagaskaru?
Piłka.
Czym byśmy byli dobrze?
My?
Nie, to myślę się...
W atletyzmie. Mielibyśmy jakiegoś rozgrywającego, który zmienia biegi na pick and rollu.
Ja myślę, że pan Stonia też na pewno jest jakiś mistrz, wiesz, beztlenowego oddychania i poławiania pereł albo czegoś takiego. I tutaj byśmy mieli Małysza i gościa z Madagaskaru. I taka sama orientalność sportu.
No dobrze, mój drogi. Śledziłeś wydarzenia przez dwa tygodnie.
Śledziłem wydarzenia.
Jak bardzo zakopałeś się w tych wydarzeniach.
Na pewnym poziomie ogólności nie mogę powiedzieć, że było chyba coś takiego nadzwyczajnego się zdarzyło, o czym chcielibyśmy jakoś się dłużej rozwodzić. Znaczy, powiedz mi, jeśli mnie coś ominęło, no widziałem, że Bruno Caboclo będzie
houstońską
rakietą.
Carmelo Anthony podpisał kontrakt z Houston i były wypowiedzi Mike'a D'Antoniego w trzech miejscach.
Rozumiem takie cofanie się, opowiadanie, że to
sugestie,
nie tak.
Sugestie, że w rozmowach z Carmelo, które trwały długo, doszli do momentu, w którym Carmelo bierze pod uwagę to, że może wchodzić z ławki rezerwowych. I to jest już taka zabawna kwestia w tym wszystkim. Bo Carmelo rozpoczął Carmelo jest o 54 spotkania od zaliczenia największej ilości rozpoczętych meczów. On tylko zaczyna mecze w pierwszej piątce w swojej karierze i będzie miał ich największą ilość, jeśli chodzi o 100% wyjść. W sensie, wiesz, o co chodzi? 100% meczów w pierwszej piątce i największa ich ilość. Jeszcze o 51 meczów, to jest taki rekord pasjonujący ponoć.
Wiem, rozumiem, że wszyscy, kto LeBron James teraz gryzie się w palec, że
zaczął
jeden
kiedyś,
pamiętasz? Zławkę,
no, było zławkę. Coś. W Cleveland chyba, cofaliśmy się kiedyś do tego. Mieliśmy
tak
historię, dokładnie, wspominaliśmy mecz, tak, to wszystko. No nic, w każdym razie te dyskusje były, a to było już w poprzednim tygodniu, jak on podpisywał kontrakt. Przestanie
tak, ale
już
wiesz, ale tak się zastanawiam, jakiej to dyskusji wymagało, no.
No to właśnie, bo wiesz, no, przypomniane zostały komentarze Carmelo po tym, jak podpisał kontrakt z Oklahomą i ta konferencja prasowa, w której się śmiał na sugestie o tym, że mógłby wchodzić z ławki rezerwowych. Śmiał po prostu. No, kto pamięta, ten pamięta.
Ale nie, czy ten rok z Oklahomą trochę nie zweryfikował jego...
No właśnie, to jest to pytanie, czy go zweryfikował.
Tego, kim jest.
To jest właśnie to pytanie.
Tak, rozmawialiśmy trochę w czasie tego.
No ja myślę, że nie zweryfikował go. Że rok to za mało czasu, żeby zmienić w głowie tak zasadniczą kwestię dla Carmelo, gwiazdy, All-Stara,
no wiem, ale,
Hall of Famera przyszłego.
Nie boisz się, że najlepsze Houston już widzieliśmy?
To tak ogólnie mówisz.
Tak ogólnie mówię, patrząc na to, co się stało i że ten skład wydaje się jednak... No tak chyba szczuplejszy niż był.
Ja właśnie nie jestem taki pewien tego.
Że może być lepiej?
Znaczy, co może być lepiej, nie? Jak może być lepiej niż
lepiej.
Wygrać z Warriors? To może być lepiej dla nich.
No ale czy
to jest lepiej już teraz?
Że
w playoffach wygrać z Warriors to jest lepiej.
Że zrobili jakąś nadwyżkę nad zeszłym rokiem?
No.
Dodanie Carmelo to jest nadwyżka w stosunku do straty.
Czy jakąś zrobili nadwyżkę, moim zdaniem Carmelo jest nadwyżką nad tym, co mieli strzelecko w tym zespole. Chociaż to i tak śmigało, hulało, no będą mieli
czy to było potrzebne? I czy wiesz, no, czy potrzebujesz 16 punktów Carmelo na 40%? I gościa, który przetrzymuje piłkę. Gościa, który się nie odnalazł w nowej NBA. Gościa, który stracił swój atletyzm i dynamizm, to wiesz, czym zachwycał, no, tą kombinacją skoczności, siły i dynamiki.
Mnie zastanawia to, że wszyscy tak bardzo negatywnie podchodzą do konceptu Houston w przyszłym sezonie, zakładając, że Houston będzie gorsze niż było.
Wiesz, ja zadaję otwarte pytanie, nie wiem, czy...
Jeśli wszyscy myślą tak samo, to znaczy, że nikt nie myśli.
Ale to nie jest
i nad tym się zastanawiam, czy faktycznie to mówienie o Trevorze Arizie jako wielkiej stracie w po tym, jak przez lata nie mówiono o Trevorze Arizie w ogóle, to nagle skazywanie Houston
ale
na to, że z Carmelo się nie powiedzie, zastanawia
wiesz,
mnie to. Nie to, że... No, mów, tak.
Wydaje mi się, że wiesz, że on był lepszym graczem do tego systemu niż jest Carmelo. Ja nie chcę powiedzieć, że on jest lepszym
ale
graczem.
Ale jak Carmelo jest złym graczem do tego systemu? To jest Carmelo jako gracz. Dlaczego jest zły do tego systemu?
No dobrze, a będzie biegał?
A to nie jest zespół grający w najwyższym tempie ligowym. To jest zespół grający w jakimś średnim ligowym tempie, który gra fake szybko. To już w zeszłym sezonie. Izolację gra ten zespół. Nie gra szybko. Więc...
No, znaczy co, uważasz, że to jest super fit?
Znaczy ja nie gracz, ja uważam, że nie wiem... Ja uważam, że nie wiem, gdzie jest zły fit na Carmelo w NBA, a zagrożenie jest takie, czy Carmelo jest w stanie pełnić rolę zawodnika, który głównie rzuca po chwycie piłki, czy nie? Bo w Oklahoma miał kłopot z tym, żeby być takim zawodnikiem. Potrafił przez 2 minuty nie mieć piłki, jak miał tą piłkę, to zaczynał kozłować i próbował coś sam zrobić. Ten sezon był zresztą, tego nie można tak jednoznacznie określić, że tak wyglądał cały sezon Carmelo, bo on gdzieś od okolic grudnia zaczął faktycznie grać pod zespół, ograniczył rzuty po koźle o połowę, to spadło z jakoś 6 na mecz do 3 na mecz i stał się bardziej właśnie takim catch and shoot graczem. I było widać zmiany, które w Carmelo zachodzą dla zespołu, tylko czy on jest w stanie być tak dobrze rzucającym graczem, gdy nie oddaje tych rzutów, które lubi oddawać? Wiesz, o co chodzi? Czy on jest w stanie grać w tej roli? Bo on teoretycznie jest w stanie grać w tej roli. Trafiał 37% za 3 z catch and shoot, rzutów za 3. To jest dobry procent. Nie jakiś super, ale dobry procent. I czy on jest w stanie być takim graczem i odjąć sobie te akcje, które miał? Ale to też jest pytanie, czy faktycznie będzie musiał odjąć, bo jest taka kwestia, że on może mieć w Houston większą ofensywną rolę niż miał w Oklahomie, w sytuacjach, w których Hardena nie będzie na boisku. I może to pomoże znaleźć Carmelo z poprzednich lat, a nie tego Carmelo, który gdzieś tam został wyciszony i nie bardzo wiedział.
Mnie się wydaje, że u niego niestety głowa to by nawet bardzo chciała. Myślę, że nawet głowa to by potrafiła. Zresztą
ja nie wiem właśnie, czy głowa by chciała.
Fizycznie się niestety...
Ja nie wiem, czy głowa by chciała. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, że Carmelo jest w stanie... Zresztą wiesz co, zobaczymy. Wracając się do Houston, po prostu być może będzie tak, że Carmelo nie będzie wcale tak ograniczany. Będzie grał z ławki rezerwowych i stworzą mu rolę z ławki rezerwowych w minutach, w których Harden nie gra, bardziej ofensywną rolę. I być może przez to, że taką rolę mu otworzą, będzie Carmelo bardziej wyglądał jak Carmelo. No, będzie lepszym graczem niż był w zeszłym sezonie. Będzie nie trafiał, będzie 40% z gry, tylko będzie grał na wyższym procencie. Będzie lepiej rzucał za 3. Będzie, wiesz, hulał, śmigał, odżyje w Houston, generalnie mówiąc.
No wiesz, pytanie, czy Chris Paul jest lepszym rozgrywającym niż Russell Westbrook? Chyba odpowiedź jest twierdząca. Może wiesz, duża rola myślę jest Chrisa Paula w tym, żeby go tam wiesz umiejętnie znaleźć na tym boisku i wykorzystać jego potencjał, który no, czy talent, który jeszcze tylko mówiłeś, mi się wydaje, że on już jest bardzo daleko za górką. No. Nie wygląda dobrze po prostu. W sensie tak. Fizycznie to już nie jest ten sam
jest, nie?
No pączuszek,
spływa
no
z niego. Ja się zastanawiam, skoro oni przez cały zeszły sezon, od połowy sezonu szybko przestali grać Ryanem Andersonem, to czy Carmelo nie będzie dokładnie takim samym kłopotem, jak Ryan Anderson w obronie? Zespoły będą widziały, tam jest Carmelo i tam gram. Tak grało Utah z Oklahomą i w końcu Billy Donovan nie mógł go trzymać na boisku na końcu meczów, w końcówce tej serii.
Bo no tak było.
Był Carmelo i Jazz atakowali Carmelo. W sezonie regularnym to aż tak brutalne może nie być jako game plan, jako taktyka, ale no w playoffach znowu będzie coś takiego. Więc czy to jest generalnie dobre założenie na to, żeby rozwijać zespół? To jest pytanie. No. Więc patrząc na to, ważąc to z jednej i z drugiej strony, zapomina się o graczu, który trafił do Houston, James Ennis. Nikt nie mówi o nim. Czy on może grać dobrze, czy nie? Mówi się o tym, że Mbamu to odejdzie Ariza. Może James Ennis będzie dobrym graczem dla niego.
No będzie graczem. Będzie na pewno dobrym
będzie
graczem.
Lepiej rzucał za trzy trochę, wiesz. To no może tak, się wydarzyć.
Ale mi się wydaje, że on będzie takim trochę, wiesz, pomocnikiem Takera, czyli takim, wiesz, brutalnym gościem, no. Gościem, który będzie jednak musiał zasuwać w obronie. Nikt nie będzie specjalnie oczekiwał ani jego rzutu za trzy.
On będzie grał dla nich free and D i będzie chciał bronić. Nikt nie mówi o Jamesie Ennisie też. No nie wiem, wiesz co, ja bardziej się skłaniam ku temu, że Houston nie będzie lepsze i że najlepsze Houston już widzieliśmy, ale nie odbieram im na pewno, wiesz co, ale nie tak bardzo się skłaniam ku temu. Bardziej mnie martwi
no dobrze,
to, że James Harden jest gruby.
Jesteś
że Chris Paul jest stary, to mnie martwi, że Harden jest gruby.
Ale jesteś podekscytowany tym Houston? Bo jak myślisz o tym, o!
Tak, jestem zafascynowany tym, bo jest dużo dyskusji na temat Houston i jestem zafascynowany tym, czy to będzie działać, czy nie, jak będzie działać, czy Carmelo jeszcze może być graczem lepszym niż był w zeszłym sezonie. I to mnie fascynuje. Jak Capela się rozwinie, wiesz, to mnie interesuje. Czy Tucker może będzie lepszym strzelcem? Trafiał 47% za 3 w playoffach. Więc wiesz, się okaże, że Tucker
jeszcze... Ale Tucker też ma 34 lata, 33 lata. Tam już wiesz, no, to już raczej doświadczenie, ustawianie się na boisku.
No mówię rzutowo, wiesz, czy rzutowo będzie lepszy, może wejdzie na jakiś wyższy poziom, skupiając się na tym. No, zobaczymy. Przekonamy się. Druga rzecz, która zaistniała, jak ciebie nie było z dużych rzeczy, to zastanawiam się, czy to jest duża rzecz, to była fakt, że opublikowano terminarz. Ja się jakoś tak specjalnie nie kręcę nigdy tym terminarzem, jak przed laty się kręciłem, że o terminarz, tu będzie tak, będzie tak.
Kiedyś pamiętam, że przecież dokonywałeś jakichś niebotycznych analiz, to masz silny, mocny, słaby terminarz.
Tak, ale to trochę czasu zajmuje i...
Moim zdaniem było nawet tak, że przechodziłeś dla każdej drużyny i robiłeś w związku z tym, ustawiałeś wynik, jaki będzie na koniec sezonu.
Tak, ja stwierdziłem, że to bez sensu, że to strata czasu jest. Więc spojrzałem na ten terminarz tylko taka.
Rozumiem, że nie ma meczu mistrza i wicemistrza w święta.
No nie. Nie ma też meczu Toronto Raptors w święta. Jest mecz New York Knicks w święta. I mamy na otwarcie Boston, Philadelphia i Golden State. A z kim gra Golden State na otwarcie?
Z Oklahoma.
Więc to mamy. Na starcie. I mamy jeszcze jakiś dziwny mecz Phoenix z Dallas, ale to chyba nie jest pierwszego dnia, tylko drugiego.
Nie,
ma być pokazywany w ESPN-ie.
No wiesz, grzejemy się pierwszym numerem draftu. Grzejemy się Doncicem, nie? To dobry mecz, nie? To pod tym względem super mecz, no bo to dwóch, wiesz, teoretycznie najlepszych debiutantów ma się spotkać. Ten chyba mecz ma takie swoje uzasadnienie. Marketingowo, PR-owe.
I to wszystko. Nie działo się dużo.
Wiesz co?
Podpisania. Wiesz co, ja się zastanawiam, kto ostatni podpisał gwarantowany kontrakt? Kto jest ostatnim graczem, który podpisał, kto ma gwarantowane pieniądze z tych, którzy podpisywali umowy jako niezastrzeżeni wolni agenci?
Nie wiem, Shabazz Muhammad?
To nie jest gwarantowany kontrakt. Kto jest ostatni? Carmelo jest chyba ostatnim, ale oprócz Carmelo nic. Wszystkie to są jakieś umowy na obóz, jak powiedziałeś, Caboclo. Kontrakt Exhibit 10, takie rzeczy. Nic ciekawego, generalnie. Trwają wakacje. Się zastanawiam, wiesz co, bo to dawno nie pamiętam, że żebyśmy mieli takie dwa tygodnie w NBA o tej porze roku. Jednak coś tam się zawsze gdzieś było, zawsze były jakieś spekulacje transferowe, jakieś plotki, nic, kompletnie nic nie ma.
No, ale właśnie dobrze. Też powiem, zastanawiam się, czy to już umarło, zamarło i się już jakby nic nie wydarzy, czy czekamy jeszcze na jakieś, wiesz, na jakieś coś.
Mam myślę, że do obozów się nic nie wydarzy. Do rozpoczęcia obozów, czyli za miesiąc już. Za miesiąc. Dallas rozpocznie obóz. I drugi zespół, który będzie grał z Dallas w Chinach. Więc myślę, że przez miesiąc się nic nie wydarzy i ewentualnie wtedy, jak się zaczną obozy, coś może przed obozem się wydarzy. Zobaczymy, może wiesz, jakieś urazy, kontuzje sprawią, że ktoś gdzieś wykona jakiś ruch. Tam są jeszcze cały czas plotki dotyczące Houston, że oni mogliby się jeszcze jakoś wzmocnić, tylko że chodzi o to, gdzie komu dać kontrakt Ryana Andersona i ile wyborów w drafcie i kto będzie chciał te wybory w drafcie i czy Houston da te wybory w drafcie. Nazwiska Kenta Bazemora i Jamesa Johnsona wchodzą w grę, ale no, te raporty też zostały
znowu,
już...
Znowu? Masz Carmelo i Joe Johnsona?
James Johnson.
James Johnson.
I te nazwiska... Te raporty też zostały już torpedowane z drugiej strony.
To by nie było takie złe, gdybyś...
To nie jest złe, tylko Miami się nie chce chyba w to wchodzić.
Ale to jeszcze chcą oddać Winslowa, czy nie?
Nie, chodzi o Ryan Anderson za Jamesa Johnsona i wybór w drafcie od Houston.
Ale to tam jest i tak chyba różnica z 8 milionów, nie? 6.
Tak, i dlatego nie chce Miami brać więcej pieniędzy.
Rozumiem.
Nie chcę płacić wyższego podatku. Taka jest historia. No nic, ten raport został w ostatnich dniach zaprzeczono temu, że coś takiego faktycznie miało miejsce. To znaczy, zapewniono, że miało miejsce, ale Miami nie chce... Nie chce brać. 2 lata. Anderson ma jeszcze 2 lata, więc...
Strasznie.
Więc to nie tak.
Amnestia.
Pisałem właśnie o tym, że amnestia powinna być za kontrakty z 2016 roku. Kluby powinny zostać w tym roku po amnestii. Jest masa takich złych
masa. Ale wiesz, moim zdaniem to by bardzo pewnego rodzaju... To by bardzo ożywiło ligę. Wiesz, najmniej się nagle pozbył Denga, pozbyłby się Jackie Manoa, pozbył się...
Masz na myśli to, że Warriors podpisaliby Jackie Manoa?
Nie.
Wielka pitfall Jackie Manoa. On zaraz będzie wolnym agentem.
Zauważ, że ci wszyscy gracze są bezwartościowi dzisiaj, tak? Oni z punktu widzenia koszykówki to nie przedstawiają
się. Miami, Biombo...
No właśnie, ale chodzi o to, że wiesz, że uwolniłyby się pieniądze po to, żeby móc robić jeszcze jakiś, wiesz, ruch.
Tak.
Nagle by się okazało, że każdy zespół ma jakieś 15-20 milionów gotówki. No.
Może, tak, coś takiego, albo przynajmniej mniej. Dużo jest właśnie tych nawet te umowy Portland, pamiętasz, Evan Turner, Allen Crabbe, Tyler Johnson, to też jest 2016, teraz wchodzi na poziom 19 milionów dolarów. Kent Bazemore dostał 4 lata, 72 miliony dolarów. I to jest 10 i jeszcze jest trochę takich umów. Tych się przejść przez to i popatrzeć. Mówię
nie, każdy. Adam, nie wiem, kilka miesięcy temu napisał taki przegląd najgorszych umów dla każdego zespołu. No to każdy ma, krótko mówiąc, coś za uszami. No. Filadelfia jest chyba jedynym zespołem, który jest tak właściwie na biało.
Najlepiej było nie mieć wtedy pieniędzy. W tym 2016 roku. Chyba Chicago było jedynym zespołem, który się nie wpakował w coś. I Filadelfia z założenia, tak? Wtedy, tak, 2 lata temu.
Tak.
Jeszcze. Co jeszcze? Jeśli chodzi o kosza, Juan Carlos Navarro zakończył karierę.
Jeden
z fajniejszych graczy spoza NBA. Grał sezon w lidze w Memphis. A propos latynoskich shooting guardów, Manu Ginobili ma w tym tygodniu ogłosić, czy wraca na swój...
No jaki jest twój typ? Up and under zostanie, czy jakby biorąc pod uwagę, że już nikogo nie ma z dawnych kumpli, też tak odejdzie i zakończy pewną epokę w San Antonio?
Ja myślę, że Manu będzie grał jeszcze.
Jeszcze tak zagra. Też tak myślę, że nie wytrzyma tego. Słuchaj, obserwujesz, rozumiem, peregrynację Duke po Kanadzie.
Tak. Zion Wziąłeś... Williamson jest przedmiotem rozmów o 3 nad ranem nad Wisłą. Takich ognistych rozmów z przypadkowymi ludźmi nawet. Miałem ostatnią okazję o nim rozmawiać.
Czekam kto pierwszy powie, że to jest nowy LeBron James. Mm-hmm. Czy już się ktoś pokusił o tego typu, nawet ze znakiem zapytania na końcu. Mm-hmm. Czy to już jest... Jest to tylko... Ja mam... pewien problem, jaki ja mam, że pojechali
Dobrze mów, mam generalny problem, chciałem o nim powiedzieć, mów. O Zionie, tak?
W ogóle jakby generalnie problem, że jakby nie jestem pewien, że mamy właściwy punkt odniesienia, bo mnie to trochę przypomina ten mecz Dante Exuma w Chinach. Gdzie oni oczywiście...
Kurczę.
Już pojechali do jakiejś Kanady, tam...
Uniwersytet, silny Uniwersytet Toronto grał przeciwko nim.
McGill.
Jeszcze jakiś do coś tam grało z nimi.
A dzisiaj grał McGill, natomiast takie wrażenie, że jak jest trzech białych w piątce, to tak, ja tak podejrzliwie zawsze patrzę na tego typu zespoły. No to wiesz, w takim relatywnie to może super wyglądać, ale jak się zderzysz z systemem, zderzysz się z prawdziwymi graczami, po prostu nie mówię o NBA, się może okazać, że wiesz, gdzie to wszystko było? Gdzie ten, jak tam szedł Zion Williams na trzech i trzech przewrócił, to tutaj niekoniecznie może być tak prosto. Oczywiście jestem strasznie nakręcony na to Duke w tym roku. Zwłaszcza, że dla mnie, powiem to, bo to dla mnie RJ Barrett, jeżeli oczywiście nic się nie wydarzy w jego karierze, to będzie top 10 graczy tej ligi w historii.
Boże, on mnie nie ekscytuje.
Wiedzę, jak on jest potworny.
Tak. Nikt o nim nie chce mówić. W cieniu Ziona Williamsona. Ciekawe. Nie jest dyskutowane, gra też w tych samych meczach, w jednym rzucił chyba 36 punktów, przeciwko tam komuś, ale rzucił. Jest przykryty Zionem. Prawdopodobnie lepszy gracz, bo nawet pozycyjnie wydaje się lepiej dopasowanym do NBA.
No, jakąś tam trójeczkę ten Zion Williamson trafił. Aczkolwiek nie masz wrażenia, że jak patrzysz na te wszystkie akcje i highlighty, no bo nie wiem, czy widziałeś całe mecze, czy patrzyłeś tylko tak.
Widziałem highlighty tego pierwszego meczu z D. Coś na D, pierwszy uniwersytet, z którym grali, czy na E.
To ja obejrzałem 6 highlightów, czyli i Barretta, i Ziona Williamsona. Tak. Te wszystkie akcje są takie same. On tak wchodzi między trzech i tak rączką tak robi taki...
Nie lubisz go, nie?
Takiego kelnera. Nie, wiesz,
ale
co, ja go bardzo lubię.
Bardzo negatywnie. Druga wypowiedź negatywna twoja o nim. I to jest, ja się nad jedną rzeczą zastanawiam. Skąd jest taka niechęć do niego?
Nie, znaczy ja nie...
Ludzie mówią mu, co ma robić. W sensie, ma zrzucić kilogramy, bo sobie rozwali kolana. Wszyscy tak stanęli na takiej wielkiej górce, będą mówić, co ma dzieciak robić.
Nie, ja nie mówię...
Mechanizm tego, cały.
Ja się zastanawiam...
Powiedziałeś, że się zderzy w NBA, z czym się zderzy, no. Trzy akcje takie same, no nie słychać.
Ja jestem bardzo nim podekscytowany, tylko ja nie jestem przekonany, nie jestem pewien, gdzie on się pozycjonuje w NBA.
Szkoda, że nie powiedziałeś o tym, dlaczego jesteś podekscytowany nim. Dlaczego jesteś podekscytowany?
Jest atletycznie zwierzęciem.
No jest psem, jest czymś nieprawdopodobnym. Ja nie mam porównania atletycznego do niego. On mi się kojarzy, ktoś dobrze napisał, że on jest...
Szonkiem.
Trochę. On jest efektem tego, wygląda jak taki pierwszy efekt tego, że ludzie przestają wysyłać swoje dzieci... Przestają wysyłać swoje dzieciaki, żeby grały w futbol amerykański. Bo to jest talent a la futbol amerykański. Bo wiesz, trzęsienia mózgu i to wszystko. To jest trochę inaczej z nim akurat, ale jest szansa, że będziemy mieli trochę takich atletów w przyszłości. Tych ludzi, którzy byli super atletami, super sportowcami i jednak twierdzili, że futbol nie, bo nie wiadomo, co się z moją głową stanie. I gdzieś co jakiś czas trafimy kogoś takiego. No jest, no mówię, wyskakuje z ekranu, z łatwością wyskakuje z ekranu ten człowiek, mojego.
Ale jak na niego patrzysz, na jego twarz, fizjonomię, mimikę, to masz wrażenie, że to skończony debil. Mam na wiedzę, już tak mruży oczy, jakoś tak robi takie, wiesz... W tych takich kowbojskich filmach to jest zawsze taki ojciec, stary ojciec, takich dwóch czy trzech takich debilaśnych synków. No to on właśnie jest takim debilaśnym synkiem. Gdzie taka była grupa? To w Sędzim Dredzie była, tak, to w Sędzim Dredzie była ta taka rodzinka tych takich gości mieszkających za murem. tacy debilaśni synkowie byli, taki dziadeczek. No dobrze. W każdym razie rzeczywiście masz wrażenie, że każda akcja może zakończyć się jakimś, wiesz, zerwanym ACL-em. Ja nie mogę jakoś tak przestać o tym myśleć, że faktycznie on jest po prostu za duży.
Ja nie mogę o tym słyszeć, nie mogę tego czytać. Nie mogę tego słuchać. Mówię, zaczynam sobie myśleć, czy ludzie nie potrafią się jarać tym, co widzą. Chyba, że się nie jarają. Ty mówisz, że się jarasz i myślisz o jego kolanach, o ACL-u. To jest właśnie super do oglądania teraz, zanim sobie to kolano rozrypie. Czy my jesteśmy w stanie, pisząc w naszych internetach, w naszych Twitterach, mówię, tu widziałem kilka tweetów, nie mam Twittera, ale widziałem kilka tweetów, no niestety. Właśnie. Ale poczekaj, widziałem kilka jakichś różnych komentarzy w różnych miejscach, polskich, zagranicznych. Czy ludziom się wydaje, że jak napiszą w internecie o tym, że Zion Williamson powinien zrzucić, to Zion Williamson zrzuci?
Nie.
To co to za strata czasu jest? Zebrał się taki wielki chór, może niech się wszyscy zbiorą, zbierzecie i pójdziecie do niego pod Duke, pod, wiesz, gdzie on tam mieszka, w piwnicy, wiesz, za dolara i wiesz, się zbiorą i staną i zaczną krzyczeć, zrzuć chłopaku, zrzuć. No nie wiem, no chyba, że no mówię, nie są podekscytowani, dla mnie jest to fenomen atletyczny i cudownie się coś takiego ogląda. Do pierwszego zerwanego ACL-a będzie gościem, którego atletyzm będziemy wspominać. Lepiej się cieszyć z tego, nic się już chyba nie zrobi na ten temat zrzucenia wagi przez Ziona Williamsona. Powinien zrzucić. Ja myślę, że jakby Zion Williamson zrzucił wagę, to przestałby być właśnie takim graczem, jakim jest. Są taką kulą kręgli, ognista kula kręgli, wiesz, wpadająca w te wszystkie... kula kręglowa wpadająca w te kręgle. On tak gra w kosza, odbija się od ludzi, bija dynamicznie, wiesz, ma kozioł. Wiesz, kogo on mi przypomina? On mi trochę przypomina Lensa Stevensona, trochę mi przypomina Barkleya, trochę mi fizycznie przypomina Kempa, ale tak naprawdę nikogo mi nie przypomina. Dlatego ten się jaram. Nie mogę powiedzieć, że to tak wygląda jak ten gość. Nie, ja nie wiem, że z takiej kilogramy, przy takim wzroście, przy takim koźle, ta kombinacja, mówię... Nie. Jeszcze ma tego psa, o którym mówisz, nazywając go, wiesz, mówiąc, że wygląda jak, wiesz, wygląda debilaszczo, ale ja też tam oprócz tego widzę właśnie w tej twarzy widzę tego psa koszykarskiego. I on tak gra w kosz, dlatego to jest ekscytujące, dlatego nikt o AJ Barrecie nie mówi, tylko wszyscy mówią o nim.
No nie, ale właśnie mnie się AJ Barrett bardziej podoba, bo wydaje mi się, że on jest bardziej taki, wiesz, nakierowany na koszykówkę i na rozwój, że jest lepszym koszykarzem po prostu. Bo ja nie jestem w stanie powiedzieć, co ten Zion Williamson potrafi.
Boże, mój drogi, powiedziałeś, że się nim jarasz i to jest już szósta negatywna rzecz, jaką o nim powiedziałeś. Ja nie słyszę, dlaczego się jarasz. Przyznaj, nie jarasz się nim. Powiedz, że nie jarasz
nim.
Nie,
ale LeBron też nie umiał rzucać.
No nic, na pewno będziemy Duke oglądać. To tak jak mówiliśmy wcześniej, wiesz, że Duke będziemy oglądać w przyszłym sezonie. W końcu ten zeszły sezon to była katastrofa, jeśli chodzi o medialność NCAA. Tak. Pomijając już ciężko było pominąć te skandale różne i cała w ogóle idea tego, że mamy być przerażeni, że ktoś wziął $10, wiesz, od kogoś, czy tam 100 tysięcy. Koszykówka była średnia bardzo, zwłaszcza jak Trae Young przestał być gorący w styczniu, to potem już nic nie było w poprzednim sezonie. Nawet Przemka Karnowskiego nie było. Więc ten przyszły sezon będzie
Jego faktycznie nie było. Nie grał.
Piłka nożna, nie pominiemy.
Na deser. Jako zjemy taką grecką baklawę. Słuchaj,
no to nie jest baklawa.
To jest baklawa.
Chcesz
to
mówić o piłce, porównujesz... Kogo porównujesz do baklawy? Proszę, Manchester City chyba tylko.
To są łakocie. Słuchaj, zwróć uwagę, że w ramach tego Duke, no jednak kontuzjowany jest Cameron Reddish.
Nie zwróciłem uwagi. Ale dobrze, mów.
No ma kontuzjowany grojnik. I nie grał Trey Jones.
I co z tego?
No nic, że w sensie, że oni będą jeszcze lepsi.
I będą, no grają z Toronto, rozumiem, dobrze, ja wiem. No wiem jak mówią, myślałem, no fakt, trochę za nisko wygrali te mecze, przynajmniej te dwa pierwsze, czy coś takiego.
No nie, ale zauważ jaka nieprawdopodobna medialna ofensywa tego Duke. W każdym z tych miejsc, które grali, wielkie logo na środku, wiesz, urosło to do jakiegoś zupełnie międzynarodowego poziomu, super.
No, nie, to nie są już ci biali, wiesz, ludzie grający dla Duke po 4 lata, tak. Tylko przychodzą one and done, wyglądają, wiesz, jak wyglądają niektórzy i odchodzą sobie, wiesz.
Ciekawie Mike Krzyzewski
wykiwał Calipariego tak naprawdę w tym wszystkim w ostatnich latach, patrząc co się dzieje z Kentucky w tym sezonie, w poprzednim sezonie i teraz co się dzieje z Duke. I, all the talking, wszystko jest o nich, nie? Więc no...
Tak. Ja się zastanawiam, czy ten zespół przejdzie do legendy. W sensie, czy na przykład nie przegrają meczu, albo czy to będą mistrzostwo, czy wiesz, czy będzie jakieś 30-30 kiedyś o tym zespole. Czy zebrało się trzy największe talenty w Stanach, się zebrały w jednym miejscu. I...
Tak. Ciężko będzie bez porażki ze sezon zagrać. Już samo to jest ciężkie. Dwa to konferencje, w jakiej grają, najsilniejsza w lidze. Ale mówię, no to będziemy ich oglądać, no to jest Duke. Proszę się, ten.
Duke.
Obejrzysz mecz, ściągnąć mecz, obejrzysz, bo będziemy mówić o Duke. Dużo. Co jeszcze z NBA?
Przepraszam, to uważasz, że on będzie wyżej, chcę zrobić jakiś mały zakładzik, kto będzie wyżej, Zion Williamson czy Jay Barrett? W drafcie?
Ja nie, a Jaya Barretta jeszcze nie ogarniam za dobrze, więc wolę jeśli nie robić tego, ale mogę dla zabawy oczywiście, wiesz, się założyć.
Powiedzieć, że będzie wyżej. No dobrze, ja mówię, że Barrett będzie wyżej. Że Barrett pójdzie z jedynką.
Barrett pójdzie z jedynką do Atlanty. Tak, może pójść do Atlanty z jedynką. Do Sacramento, tak, może pójść. Nie założę się z tobą, bo faktycznie tam są... Jest dużo wysokich... na których stawiają, albo są wysoce, na których...
Ale
to jest czwórka, tylko że jak będą mieli ten czwórka, trójka, czwórka, point center, nie wiadomo co to jest, point power forward.
Chłopak nieźle podaje.
Barrett, nie założę się z tobą, przecież logicznie nie. Dobrze. Wszystko się zgadza, jeśli jest tak dobry, jak mówisz.
Reddish będzie wyżej niż Williamson?
Nawet nie wiem, jak on gra.
O, dobra.
A widziałem go w zeszłym roku, dobrze. FIBA Under, coś tam. Tak, widziałem. Dobrze, a chcesz powiedzieć, że Zion Williamson będzie niżej niż Oli? Jest to siódma rzecz, która o nim mówisz. Nie jarasz się Zionem Williamsonem.
Nie, no bardzo się jaram.
Dobrze, stęskniłem się za tobą. Ty umiesz się kimś jarać, także zaczniesz mówić o siedmiu obawach najpierw, zanim powiesz, tam wspomnisz tylko, co jest ekscytujące w nim. Powiedziałeś, że umie podawać, słyszałem, że powiedziałeś, że fajnie podaje.
Tak, umie. Dobrze podaje, ma taki zmysł. Ale RJ Barrett podaje lepiej.
Ale widzisz, on idzie w tą stronę, Zion idzie w tą stronę, w którą NBA zmierza, że ludzie, którzy nawet mają te, ile on ma, 200 centymetrów wzrostu, więcej, nie wiem, w butach, ile on mierzy, biorąc pod uwagę tą fizyczność, on jest genialnym zbierającym. W sensie, on zbiera na swąd, w okolicy wszystko czyści. I to jest ten pies w nim. On idzie w tą stronę, w którą NBA zmierza, niższa, ludzie na czwórkach kozują już teraz. Wymaga się od tego, że nie możesz być tylko Ryanem Andersonem, czy nie wiem, Steve'em Nowakiem, tylko po postawieniu zasłony może być jakiś switch, więc żebyś wiedział, co zrobić, jak grać sam na sam, wiesz, z gardem, tyłem do kosza, coś takiego, wykorzystać przewagę tutaj, czy ludzie wyprowadzają piłkę przez połowę centrzy, jak John Collins teraz w lidze letniej, wiesz, point center, point power forward, on idzie w tą stronę zawodników, którzy grają na tych pozycjach. Może w przyszłości ludzie właśnie będą tak grać i wyglądać. To idzie w tą stronę, w której tak myślę, że wiesz, The Raymond Green, tak? 203 centymetry wzrostu bez butów. Nie, on w butach ma 203 centymetry wzrostu. On ma 201 centymetrów wzrostu. Raymond Green, rozgrywający center, tego typu gracze. Więc on w tę stronę, jeśli jest... jeśli jest dobrym zbierającym, a on jest kozackim zbierającym i to jest ważne, żeby on mógł grać.
No więc, bardziej mi Barkleya przypomina niż...
Tak, przypomina trochę Barkleya. Przypomina Barkleya, bo Barkley też rzucać nie umiał. I też grał z takim pazurem, z taką siłą fizyczną, tak, no jak przychodził. Tylko Barkley był bestią. To Barkleya, Zion nawet obok nie stał. Obok Barkleya, tego rookie Barkleya, tego, wiesz, tego gościa, który faktycznie... wiesz, potrafi się rozpędzić z dwóch rąk, dać niemalże z linii przy tym swoim wzroście. I wzroście miał 195 cm.
8.
Ponoć 5. 8, to tak go mierzyli, ponoć miał 5. No nic. Dobrze, mój drogi. Bardzo dużo śmierci.
Właśnie, bo masa śmierci. Cała plejada śmierci.
Ciepło się zrobiło, wszyscy umierają. Nikt nie chce poczekać do rozpoczęcia nowego sezonu. Wszyscy stwierdzili, I'm out. Koniec. Masakra. Śmierć. Najpierw to Aretha Franklin.
No, ale tak myślałem tak historycznie. W sensie tak najpierw z Polski do wioski.
Absolutnie światowej. Żenujące jest to. Mówiłem ci o tym? Nie mówiłem, ale nie. Powiedziałem dwóm osobom, że jak wróci Palma, to będę musiał to podkreślić. To jest absolutnie żenujące, że dwa dni po śmierci Kory na głównej stronie portalu Wirtualna Polska, Onet.pl albo Onet.pl Magda Gessler zdradza tajemnicę Kory.
Ale kulinarne?
Córka, no właśnie, gdyby tylko. Córka, czy wnuczka, czy siostrzenica, czy ktoś, trzy dni, dwa dni później, siostrzenica, czy ktoś z rodziny zdradza wielką tajemnicę Kory.
Jaka to była tajemnica?
Kim jest, nie czytałem, nie interesowało mnie to, ale to była pierwsza główna informacja. Kim jest człowiek na pogrzebie Kory, który miał taką piękną przemowę? Ja nie chcę być znany i umierać. Nie w tych mediach. Absolutnie żenujący coverage. Jeśli ludzie tego chcą, to jest po prostu płakać i tyle. Jeśli Kora nie chciała zdradzić swoich tajemnic, to dlaczego zdradzają je ludzie za pieniądze po tym, jak umarła? Bo za pieniądze, nie wątpię w to, że to jest tak za pieniądze. Super ekspresy, fakty prześcigają się w tym, kto będzie miał gorętszy artykuł o Korze, która właśnie umarła.
No taki świat.
No i to jest żenujące. Warto przypomnieć to, jeśli się żyje w tym świecie, dlaczego jest to żenujące. Na psy, na psy to schodzi. Przede wszystkim na takiej prostej zasadzie, dlaczego gdy ktoś umarł, to dopiero wtedy... A dlaczego wcześniej nie zdradziłeś tych
tajemnic?
Bo umarł,
to
tak?
Teraz umarł, nie jesteś już związany tajemnicą.
No, ja też mam tyle rzeczy, które powiem, jak poumierają moi znajomi i bliscy. Wyjdę i będę pisał i mówił dokładnie to, czego nie chcieli powiedzieć. Tylko to chciałem zauważyć. Oprócz tego tych artykułów było z 60. Więc to, no
wiesz,
to moja opinia.
Każdy chciał się pożegnać, każdy się chciał do zimnego ciała przytulić. No. Pokazać, że był zawsze, że ten...
No, proste. Niestety.
Tak to działa, no.
Ale nie sprowadzaj nawet, tego do... Ale właśnie
nawet,
ja się nie chcę z tego zgodzić.
Nawet nasze słońce Peru...
Nie cynikuj mi tutaj, Donald, nie sprowadzaj tego.
Nawet Donald Tusk powiedział, że ona bywała u niego prawie codziennie. No.
To jest coś innego powiedzieć, wiesz, czym innym jest zdradzać tajemnicy Kory po śmierci.
No nie, ale pewnie się tam okazało, że na przykład bardzo lubiła begonie i zawsze jej największą przyjemnością było ten, jak myślałem, że kliknąłeś i było coś zabawnego, ale to tak, wiesz, to tylko nagłówek, może było coś takiego sympatycznego, no. Magda Gessler, tajemnice Kory.
To nawet jeśli był to nagłówek, to po prostu...
Ja nie chcę być złośliwy.
Rozumiem, jaki
jaki był nagłówek, który miał największą klikalność, który stworzyłeś? Proszę, tytuł.
Ale nie tłumacz mi tego.
Koszykarz pobił swoją żonę.
O śmierci. Nie, koszykarze jak bili się po pupach. Pamiętasz, jak wyrzucili, tak. W Brooklyn, kto to był? Ten nagłówek był. No dobrze, ale nie chodziło o śmierć czyjąś. To jest radykalna różnica. Tak? Chodzi o śmierć, ktoś umarł, tak? I teraz grzejemy temat. To w taki brzydki sposób, no. Powiem ci, że mimo tego, że wiedząc, że to tak działa, byłem i tak jeszcze dodatkowo wyżej zniesmaczony. Przekroczyło to ten poziom, którego się spodziewałem.
Naprawdę?
Ten poziom. No mówię, bo ty nie czytałeś, to nie wiesz.
Nie, no coś patrzyłem, znaczy wiesz, no...
Natłuk tego, wiesz, 30, ale... 40, 50, 50, wiesz, artykułów, codziennie wchodzisz jakieś trzy różne. Już mówię, Boże, no, no tak jak... do góry, od każdej strony, a ja nie mam problemu, wiesz, ze wspominaniem kory. To jedna rzecz, ale w jaki sposób się to robi, w jaki sposób się to wykorzystuje, żeby zarobić hajs na śmierci kobiety. Tyle. Proste.
No dobrze, ale to
jeśli
proste,
mamy
no,
to trywializować to i mówić,
śmierci, no to tak jeśli, działa,
jeśli
no.
mamy powiedzieć, że to tak działa, no to no tak, tak działa. Nie musimy tego zmieniać. Ale
no, tak
warto przypomnieć, że można być tym zniesmaczonym. Bardzo. Ja chciałem to przypomnieć. Bo mi się dobrze. Bardzo przypomniało, nie widziałem dawno czegoś takiego. Ale może to dlatego, że w tym rankingu śmierci mówimy o kimś, kto znalazł się na pierwszym miejscu w twoim zestawieniu i o nim chciałeś na początku powiedzieć.
Dobrze.
Dziękuję.
Dobrze.
Rest my case.
Dobrze. Aretha Franklin. Kofi Annan, zwany w Polsce Annanem Kofanem.
Tak. Robert Janowski.
Nie, no on żyje, tylko telewizję leciał. Ale jest Norbi.
Nie, jest Norbi. Nie tak zły wybór swoją drogą do tego programu. Ja oglądałem ten program w ostatnim sezonie tego programu. Miałem naprawdę wielokrotnie dziwną okazję oglądać ten program. No nic, mój drogi.
Jeden z najbardziej takich kultowych, powiedziałbym, nieagresywnych, nie... konfrontacyjnych programów, piękne o muzyce, o pasji, o tym, że ludzie mają słuch. Mnie to zawsze fascynowało, że po jednej nutce.
Tak, i to było też interesujące. Jak to możliwe, że wiesz to. No ale mówię, ludzie tak siedzą, są słuchają radia.
Nie, ale, ludzie naprawdę tym programem żyli. No. Mm. Dobrze, dalej. Pan Gaca.
Boże.
Nie znam mężczyzny. Gwiazd, celebryta, też pierwsza nie informacja znam. Na wielu portalach.
To nie ja ten to nie ten Gojcz.
Nie, Gojcz nie.
A szkoda.
Gojcz czuje się dobrze.
To szkoda. Mógłby się zamienić z panem Gacą.
Nikomu nie życzę śmierci tej anulacji.
Nikomu.
Najwyżej
ja takiej HPL. Fizycznej, takiej typowo śmierci. Nie takiej duchowej, tylko.
Myślę, że to jest jeszcze potrzebne.
Forever young, why don't you be forever young. No nic, ale wysyp tego, no mówię, dużo jeszcze różnych postaci też w NBA. Były GM San Antonio i Charlotte, odszedł Bob Bass. Poprzednim tygodniu już mówię, każdy dzień przynosił nam odejście.
Kogoś zabrakło. Mm-hmm.
Dobrze, Legia Warszawa jako śmierć. To też tutaj wysoko, klasyki piłkarskie.
Jest to na pewno największa kompromitacja polskiego futbolu
Kora, czy Legia?
W tak zwanej nowej Polsce, czyli po 89 roku, bo oczywiście kibice Legii próbują odgrywać jakimś meczem LKS-u z lat 50., gdzie przegrali z drużyną Luksemburga 5-0. Jest próba jakiegoś takiego odwrócenia tego wszystkiego. No bardzo trudna sytuacja rzeczywiście stołecznej Legii. Taka bym powiedział, no sportowo to już to jest w ogóle, to trudno to zrozumieć, trudno to pojąć. Jest wiele różnych teorii spiskowych związanych z tym, dlaczego tak się stało. Czy zawodnicy chcieli, wiesz, grali przeciwko klubowi, to trudno mi sobie uwierzyć po to, żeby Artur Jędrzejczyk mógł wystąpić i gdzieś tam ten zarząd się w sumie na końcu dnia ugiął. Jędrzejczyk gra i zdobywa bramki. Nie są te artykuły związane z tym, czy Legia zbankrutuje, czy nie zbankrutuje, czy to jest medutki. Czemu pukasz?
Nie, nie pukam, tylko piję. Musiałem Aha. dodać wody, żeby przeżyć rozmowę o Legii, o której powiedziałeś kilka tygodni temu. Gdy te takie śmianie się z Legii jeszcze, wiesz...
półgębkiem.
Kiełkowało. to powiedziałeś, że wszystkie te kluby chciałyby być takie jak Legia, na pewno podtrzymujesz to? Nie, podtrzymujesz to?
Ja podtrzymuję to.
Z tym prezesem, tak? Podtrzymujesz to? Teraz, po tym, co się wydarzyło, tak? Dude Lounge, tak? Dude Lounge.
Chyba to.
Tak? Myślisz? Chciałyby być? Tak, tak.
No wiesz, no na pewno jest to klub, który ma największy potencjał, no nie ma innego klubu,
tak?
Który byłby... Tak.
Okej.
Okay. Nadal to podtrzymuję, to ciągle jest Warszawa.
No dobrze.
Mimo, że jak patrzysz na to, to nie przychodzi zbyt wielu widzów na mecz. No ale to też jest jakieś, rozumiem, jakby wyrobienie warszawskiej publiczności jest takie, że oni byle czego nie chcą oglądać. I wielu ludzi deklaruje, że nie będzie przychodziło na stadion Legii. Myślę, że czeka nas niezły kabaret z trenerem Sapinto.
Ricardo Sapinto, pamiętasz, grał tak chyba na skrzydle, trochę biegał
pamiętam,
z przodu.
Pamiętam, pamiętam. Więc oczywiście nie jest możliwe, żeby ten facet był w tym klubie przez 3 lata.
Matematycznie nie jest możliwe.
Że to nie jest trener na lata, tylko to jest trener do lata. Mm-hmm. I to tak może wyglądać, ale wiesz co, prawda znowu jest taka, że za 3 tygodnie nikt nie będzie pamiętał porażki z tymi Luksemburczykami. No, wygrają 2-3 mecze, będą mieli 2-3 punkty straty do Lecha i będą grali o mistrzostwo, mm-hmm. Puchar Polski. Mm-hmm. I wrócimy jakby do miejsca, w którym Legia jest największym polskim klubem, najwspanialszym, najcudowniejszym. I dziennikarze Kanalu Plus, którzy właściwie to znak z dziennikarzami Kanalu Plus i kibicami Legii jest właściwie znak równości. Bo to nie są
Shots fired.
To nie są dziennikarze Kanalu Plus, to są dziennikarze Legii Warszawa. Oczywiście to wszystko za chwilę bardzo pięknie się odegra, a nie mówiliśmy, jednak pokazaliśmy, odbudowaliśmy się, nie wierzyliście, jesteśmy, gramy o najwyższe trofea. Klasyk gatunku.
Spartak, Trnawa. Gdyby to był tylko jeden zespół, mój drogi, a nie dostać w ryb, tak. I jeszcze tej poprzedniej rundzie, w której wygrali i przeszli, było duże. I początek sezonu, i porażki u siebie, i tracenie bramek. No nic. Żenujące to jest słowo, które ja miałem, oglądając te spektakle.
Podoba mi się.
Nawet ten ostatni mecz z Dude Lounge, patrząc na to, tak z przymusu trochę.
Nie, w 17 minucie 2-0 i w 2 meczu 4-1.
W tym momencie to było po prostu już śmieszne i daj spokój. Daj panie spokój, skończ z tym. Zdać sprzęt, jak to Przegląd Sportowy napisał następnego dnia. Zdać sprzęt.
Ja wiem. Mnie się z kolei na weszło podobał taki tytuł artykułu, że na doskot wyjebało.
Na szczęście piłka potrafi być grana w kosmicznie w tych samych czasach, ale to nie w tej.
Tak, nie, no są takie miejsca na świecie.
Londyn w ostatni weekend w sobotę, kto widział pierwszą połowę Arsenal Chelsea, mówię, bosko było. Dobrze, mój drogi, to co? Coś jeszcze nie. Jutro nie będzie nas. Jutro jestem abroad, mam na myśli miasto, czyli za miastem. W środę się pojawimy, albo w czwartek się pojawimy gdzieś jeszcze, w przyszłym tygodniu.
Jaki mamy plan na najbliższe tygodnie?
No właśnie.
Czy zaczynamy od A jak Atlanta, czy W jak Waszyngton?
Na pewno nie zaczniemy do 31 sierpnia, a ja nie wiem nawet, który to jest dzień i nie mogę nawet potwierdzić, że 31 sierpnia wrócę, bo jak mi się spodoba, to nie wrócę. Ale jakoś we wrześniu.
A jakie masz plany?
Pierwszy góry, ale potem mogę jeszcze dalej. Nie chcę paparazzi.
Katery?
Nie chcę, żeby ktokolwiek wiedział. Trzeci wrzesień to poniedziałek, wtedy powinniśmy.
Początek roku szkolnego.
Dobrze.
Pierwszym dzwonkiem palma będzie. Powróci. Słuchaj, pytanie, które nurtuje bardzo wielu ludzi na świecie, w Polsce, na portalu 6 Gracza. Dlaczego skasowałeś swoje konto twitterowe?
To był efekt kilku lat i nie skasowałem tylko Twittera i Facebooka. Nic takiego, wiesz, nagłego. Dotarło do mnie wreszcie i stwierdziłem, że muszę to zrobić. Natomiast...
Niektórzy sugerują, że tam coś musiało być, że to skasowałeś, że ktoś mógł coś wyciągnąć. Na przykład powiedziałeś, że ktoś będzie graczem, a ktoś
ale
graczem nie jest.
Skasowałem też Facebooka, na którym nie piszę o koszykówce, więc od razu chciałem storpedować tę tezę, te podejrzenia.
Nie, bo te podejrzenia, że coś próbujesz przykryć. Szkoda. Szabę.
Kończy się pewien etap. Co ciekawe, gdy zdezaktywowałem konto, bo te portale nie pozwolą ci tak łatwo odejść i będą się przypominać, czy może jednak chcesz wrócić na konto, co już się zaczęło. W każdej chwili mogę znowu mieć ten sam Twitter, ten sam Facebook.
Ale dostałem ten sam content wraca?
Tak. Dostałem kilka informacji od ludzi, którzy przyznają, że też zamierzają coś takiego zrobić i może jeśli ktoś potrzebował do tego
Nie, ale to mnie zastanawia,
asumptu,
bo wiesz, no,
to
tam,
ja
tam...
powiem ci tak, nie mając mediów społecznościowych od 20 przeszło dni, nie odczułem straty żadnej. I nie mówię tego przekomarzając się, że po tej stronie jest lepiej,
tak, ale nie odczułem żadnej
straty i tylko plusy. Te plusy nie są też jakieś wielkie, bo to nie ma co przesadzać, bo te minusy też nie były jakieś duże. Nikogo do tego nie zachęcam, tylko jest pewien czas.
Jako szósty gracz jednak patrzysz na Twittera, więc to tak nie jest tak, że się odciąłeś zupełnie, że w ogóle nie myślisz, to jest Twitter.
Tak.
Dużo informacji jest też zresztą
na Twitterze, które się pojawiają, więc gdzieś tam na ten Twitter wejdę. Można wejść bez nie mając konta.
Wystarczy zobaczyć Wojnarowskiego i ciamciaram się i właściwie wszystko jest jasne.
Ja myślę, że dobrze wiesz, dlaczego to zrobiłem i czego mam dosyć, ale mówię, ja jestem, moja pozycja jest trochę inna niż w większości ludzi, dlatego że ja pracuję też przy komputerze i potem jak mam jeszcze znaleźć media społecznościowe w tym wszystkim, to już po prostu głowa mi pęka. Można porobić dużo fajniejsze rzeczy w tym samym czasie i wypełnić te minuty. Wiesz, o których minutach mówię? O tych minutach, w których budzisz się w nocy albo przed snem jeszcze zaglądasz i spędzasz, myślisz, że 5 minut i nagle jest 15. I ten czas w życiu można zająć czymś innym. Wiesz, w jakim lapidarnie czym można zająć? Nie wiem, na przykład książkę poczytać, czy coś takiego zrobić. Albo z kimś porozmawiać i SMS-y powymienić. Mój drogi, dobrze. Wracamy w środę albo w czwartek. Witamy w Polsce.
You are the only one. I come from a small town near West Beverly, right under the freeway, all my brothers and me. My father was Henry, Mary Jane Eloise. They work in a coal mine from age 17. But I don't see him that much no more. They died one day, a king from a jester and a queen from a slave. You are the